Witajcie kochani. W zasadzie pastor podsumował moje kazanie dzisiejsze. Wasz trud nie jest daremny w Panu. Kiedyś pewien kaznodzieja powiedział, że kiedy przygotowuje się do tego, aby wygłosić kazanie, aby podzielić się swoimi przeżyciami, swoimi przemyśleniami, to mówi, patrzy na cały otaczający go świat. Patrzy, co dzieje się w autobusie, patrzy, co jest wokół niego, kiedy jedzie na rowerze, patrzy, kiedy na sytuacje, które się wydarzają, kiedy jest w pracy, kiedy jest na spacerze. I kiedy idzie na grzyby. I trochę inspiracją do tego właśnie się wzięło to, że moja żona bardzo, bardzo lubi zbierać grzyby. I w związku z tym jeździmy czasem w różne miejsca. Mamy takie bardzo fajne miejsce na Słowacji. Jest taki piękny las i obok tego lasu jest łąka. I któregoś razu, kiedy byliśmy w tym lesie, szliśmy tak krajem tego lasu, po lewej stronie był las, po prawej stronie była łąka, to wydarzyło mi się coś, co mi się może nigdy wcześniej albo nigdy później nie wydarzyło. Kiedy szedłem krawędzią tego lasu, to nagle poczułem taki fantastyczny zapach. Zapach, taki świeży zapach czegoś, co bardzo rzadko się czuje. To był zapach tej łąki. Tej łąki, która, bo to już jesień, to tam rosły różne trawy, różne zioła i jakiś taki był zbieg okoliczności, że ten lekki wietrzyk, który wiał właśnie od strony łąki, przyniósł taki piękny zapach. Coś, czego naprawdę jest trudno opisać. I wiecie, i wtedy przyszła mi na myśl pewna historia związana z łąką, którą przeczytałem. Być może kiedyś już też ją czytaliście. Pewna kobieta bardzo lubiła chodzić na spacery. I wybierała się w różne strony, wędrowała. I miała takie ulubione miejsce, gdzie przechodziła koło pięknej łąki. Ta łąka pewno też pachniała, tam rosły kwiaty, jakieś dziurawce, zioła, trawy. Wiecie, piękna łąka jest naprawdę piękna. Zielona, daje oczom odpoczynek, osty. Wiecie, mówimy, że osty to są chwasty, to są chwasty. Ale czy kiedykolwiek przyjrzeliście się, jak wygląda osed, który kwitnie? I lubiła chodzić w tamto miejsce. I któregoś razu, kiedy tam przechodziła, to jakie wielkie było jej zdziwienie, bo nie było łąki. Ktoś przyjechał i tą piękną łąkę zaorał. Przejechał pługiem, zniknęła trawa, zniknęły kwiaty, została tylko czarna, brudna ziemia. I ona tak w sercu mówiła, co komu ta łąka przeszkadzała. Ona była taka piękna. I potem jakiś czas, to było jesienią, jakiś czas nie chodziła, chodziła w inne miejsce, chodziła, spacerowała w innych miejscach. I przyszło lato następnego roku i mówi, a pójdę znowu w tą stronę, zobaczę, co to się stało z tą moją łąką. I jakie było jej wielkie zdziwienie, kiedy zobaczyła, że nie ma łąki, nie ma czarnej, brudnej ziemi, ale rośnie piękny łan złotej pszenicy. I mówi, wtedy Pan do niej przemówił. Mówi, popatrz, tak żałowałaś tej łąki. Tak ci było żal tej łąki, tej pięknej łąki. Ale ona była w zasadzie mało użyteczna. Oprócz tego, że można było na nią spojrzeć, że można było położyć się w tej trawie, to pożytku z niej nie było żadnej. Ale przez to, że ktoś przeorał to miejsce, że ostry pług przyszedł i odwrócił tą ziemię z kiby i ktoś przyszedł, zasiał ziarno, to popatrz, teraz rośnie piękny łan pszenicy, który zostanie w żniwa zrzęty, to zboże zostanie wymłocone, a potem zmielone na mąkę i zostanie z tego upieczony chleb. Popatrz, jak wiele więcej korzyści jest z tego, że ktoś tą łąkę zaorał. Ale to była bardzo bolesna ingerencja w istnienie tej łąki. Pług przyszedł, który przeorał, który przewrócił wszystko do góry nogami. I tak myślę o swoim, o naszym życiu. Jak to jest z naszym życiem? Czy wiele razy nie jest tak, że nagle nasze życie zostaje przeorane? Zostaje ta łąka, która nam się wydaje, że to już nic lepszego nam się nie może wydarzyć, nagle zostaje przeorana. Boli. To boli. To jest wielka ingerencja czasem w nasze życie i czasem to boli. Apostoł Piotr w pierwszym liście, w pierwszym rozdziale i od 6 wiersza mówi tak. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Aby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Też dziwne słowo. Weselcie się z tego, że bywacie zasmuceni. No jak się cieszyć, jak się weselić? Jak się weselić, kiedy przychodzi trudny czas, kiedy Boża ingerencja w nasze życie boli? Ale on mówi dalej tutaj w 7 wierszu, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza. Pan Bóg ingeruje czasem w nasze życie. Jakie jest twoje, moje, nasze życie? Jak to jest w naszym życiu? Czy nie dzieje się czasem tak, że nie podoba nam się to, co się dzieje? Nie podoba nam się to, co przeżywamy. Czasem myślimy, czemu to się dzieje w moim życiu? Przecież jestem dzieckiem Bożym. Odpowiedzią jest, myślę, słowo zapisane przez Izajasza w 5 rozdziale od 5 wiersza. Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wysokie, wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. A więc Boże drogi są inne niż nasze drogi. Jego myśli są o wiele wyższe niż nasze myśli. On nas zna, on widzi nasze życie i on nas chce wychowywać. On chce nas wychowywać. On chce nas zmieniać. On chce zmieniać nasze życie, aby ono było coraz bardziej podobne do życia Pana Jezusa Chrystusa. Na temat wychowywania bardzo dużo mówi najmędrszy człowiek wszechczasów, Salomon. Ostatnio czytam przypowieści Salomona i jak wiele prawd, jak wiele mądrości tam jest zawarte. Na przykład 29 rozdział, 17 wiersz. Karć swojego syna, a oszczędzi ci niepokoju i sprawi rozkosz twojej duszy. Albo 22:6. Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. Mamy wychowywać. Pan nas chce wychowywać, ale i my mamy wychowywać. Pamiętacie niedzielne kazanie Nelka? Podpisuję się pod tym. My co prawda już nasze dzieci już zostały wychowane tak, jak zostały wychowane. Mam nadzieję, że nie najgorzej. Dzięki Bogu poszły Bożą drogą, idą drogą Bożą. I my może już w tej dziedzinie nie mamy tak wiele do zrobienia. Ale rodzice, którzy mają dzieci, małe dzieci, średnie dzieci, większe dzieci. Są takie czasy, że mówi się, nie wolno wychowywać dzieci. Nie wolno nie chcę tutaj się zapędzić za daleko, bo to jest niepolityczne dzisiaj, że karcimy swoje dzieci. Ale Słowo Boże mówi, że należy wychowywać. Sam Pan Bóg nas wychowuje. Apostoł Paweł do Tymoteusza w drugim liście, w 3:16 pisze tak. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. A więc sam Pan Bóg nas wychowuje. Kiedy my jako rodzice wychowujemy nasze dzieci, to nie dlatego, że mamy z tego satysfakcję, że jesteśmy silniejsi, mocniejsi i my tu teraz możemy zaprowadzić swoje porządki. Jeśli kochamy nasze dzieci, to je wychowujemy. Jeśli kochamy nasze dzieci, to ustanawiamy granice tego, co wolno, co nie wolno. I Pan Bóg też stawia nam granice. On mówi po tyle i dalej nie możesz, nie powinieneś. Pan Bóg mówi nie powinieneś. A my jako ludzie, którzy obdarzeni jesteśmy wolną wolą, zachowujemy te granice lub nie. Bóg stawia swoje granice, a naszą rolą jest, aby je przestrzegać. A więc to, co dzieje się w naszym życiu, to, co czasem nam się nie podoba, to jest właśnie wychowywaniem nas przez naszego Pana. On nas wychowuje, On nam wskazuje, On nas prowadzi, bo Jego wolą jest, abyśmy, jak mówi Paweł do Tymoteusza, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. A więc Bóg chce przygotować ciebie i mnie do dobrego dzieła, bo On nas kocha. On używa różnych sposobów do tego, aby nas wychowywać. To jest Boże Słowo. I wiecie, to jest taki chyba najmniej bolesny sposób wychowywania nas. Bo mamy Słowo, czytamy je. Duch Święty nam wskazuje na pewne rzeczy, pewne teksty, pewne wersety. Jeżeli jesteśmy otwarci, to je przyjmujemy. Trochę bardziej bolesnym sposobem wychowywania nas są nasi bracia i nasze siostry. Bo jak ktoś przyjdzie do mnie, czy do ciebie i powie ci, kochany bracie, nie tak powinieneś postępować. Ach, to jest chyba bardziej bolesne niż to, kiedy przeczytamy Boże Słowo. Ale myślę takim najbardziej bolesnym sposobem wychowywania nas to są okoliczności, w których się znajdujemy. Okoliczności, które stają czasem wbrew naszym planom. Wbrew temu, co sobie postanowiliśmy, co zaplanowaliśmy. Wiecie, to jest ten Boży pług, który chce przeorać nasze życie. Bardziej lub mniej. Ale tylko po to, abyśmy obfitszy owoc przynieśli. Joli brat, mój szwagier, kupił dość dużą działkę tam wybudował dom i on taki jest człowiek, który lubi różne eksperymenty i założył winnicę. To oczywiście nie jest taka winnica jak te, które widzimy gdzieś w Francji, czy niedużą winnicę. I tam hoduje winogrona. I my u siebie w ogrodzie mamy też pergolę i też mamy winorośl. Ale różnica jest taka, że my mamy bujną winorośl i parę gronek, które wiszą, których nie zdążymy, bo nam ptaki zjedzą. A w jego winnicy to... Ostatnio właśnie byliśmy, 2 tygodnie temu chyba. Rośnie taki sobie pęd i na tym pędzie wisi takie winogron, takie grono. I zauważyłem, że tajemnicą tego jest, że jest mało pędu, mało liści, a dużo owocu. Pan Jezus w Ewangelii Jana, w 15 rozdziale, znamy tą jego przypowieść o winnym krzewie. Pierwszy wiersz, on mówi tak: ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. I 4 werset. Trwajcie we mnie, a ja w was, jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. A jeszcze może dalsze wersety. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorośl, tak je zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami. Cyk! Pan obcina. Ten Boży ogrodnik przychodzi do mojego i do twojego życia i mówi: ta gałązka nie powoduje, że przynosisz lepszy owoc, a ta też nie. I tak obcina. Dlaczego? Dlatego, żebyśmy obfitszy owoc przynosili. Sam Pan Jezus o tym powiedział. A więc Boża ingerencja w nasze życie czasem jest bolesna. Boli. Kiedy przychodzi Boży pług do naszego życia, boli. Ale to dla twojego i dla mojego dobra. W danym momencie, kiedy Pan przychodzi i obcina nasz winny krzew, nasze gałązki, to boli. Ale kiedy jesteśmy cierpliwi, kiedy mówimy: Panie, tak, oczyszczaj mnie. Psalmista w swoim psalmie napisał: Panie, sprawdź moje życie i sprawdź, czy nie idę drogą zagłady. I kiedy tak się modlimy: Panie, sprawdź moje życie, sprawdź moją winną latorośl. Panie, sprawdź, czy nie jestem tylko łąką, która ładnie wygląda i ładnie pachnie. Panie, chcę być owocny, chcę przynosić owoc moim życiem. Owoc, który będzie dla Twojej chwały. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale mówi tak. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. I moje pytanie dzisiaj wieczorem do mnie, do Ciebie jest takie. Jakie jest moje życie? Jaki owoc, ile owocu jest w moim życiu? Ile owocu przynoszę dla Twojego Królestwa? Pytanie, czy jestem tą urodzajną glebą, tą, o której Nelek w niedzielę mówił, że ziarno pada na dobrą glebę. I ta gleba przynosi 30, 60 i 100-krotny owoc. Czy jesteśmy gotowi, aby nasza łąka została przeorana, aby tam zostało zasiane ziarno, które przyniesie owoc? Znowu się odwołam do Nelkowego kazania, kiedy z tego jednego ziarenka wyrasta cały kłos, w którym jest 30, 60, 100 nowych ziaren. Czy jestem gotowy, jestem otwarty, aby moje życie było przemieniane? I pytanie, czy sam jestem gotowy, aby na podstawie Bożego Słowa zmienić moje życie? A czy może jestem gotowy, aby przemyśleć, kiedy ktoś, kiedy brat, kiedy siostra mówi do mnie: bracie, nie tak postępujesz, nie tak powinno wyglądać Twoje życie jako Bożego dziecka. Czy czekasz, aż przyjdzie Boży pług? Aż przyjdzie ogrodnik i tym ostrym sekatorem zacznie obcinać te nieużyteczne gałązki. Te, które zabierają siłę do tego, abyśmy wydawali ten dobry owoc. Ta siła, która idzie z tego winnego krzewu, rozchodzi się na wszystkie strony i już niewiele zostaje do tego, aby ta kiść winogron była dorodna, soczysta, godna tego, aby ją zerwać, aby ją użyć, aby ktoś inny mógł z niej skorzystać. I tutaj zaczyna się druga część mojego kazania. Ale na tym skończę na dzisiaj. Zostawię to na następny raz, bo musielibyśmy jeszcze ze 40 minut siedzieć i słuchać. A miałem przykazanie, że mam 40 minut mówić. Także, ale to jest dobrze, aby powiedzieć to, co Duch Święty chce, abyśmy usłyszeli. Bo On posyła swoje słowo. Pan Bóg mówi: ja posyłam swoje słowo i ono nie wraca się próżno. I ja wierzę w to mocno, że to dzisiejsze słowo, także posłane przez Ducha Świętego, mówi nam o tym: sprawdź swoje życie. Sprawdź, czy przynosisz owoc. Każdy z nas tu na tym miejscu nie jest po to, aby, że tak powiem kolokwialnie, grzać ławkę. Każdy z nas jest powołany po to, aby przynosić owoc, który będzie błogosławieństwem dla nas samych, ale dla tych wszystkich, którzy są wokół nas. A więc nie czekaj, aż przyjdzie Boży pług. Nie czekajmy na to. Starajmy się zmieniać nasze życie, aby ono było lepsze, bardziej owocne, aby Boże imię było uwielbione. Pan Jezus mówi w piątym rozdziale Mateusza, kiedy mówi o tym, to kazanie tych wszystkich błogosławieństw, na końcu mówi, aby ludzie, widząc waszą miłość, chwalili Boga, który jest w niebie. Aby ludzie, widząc twoje i moje życie, owoc, który przynosimy dla Jego chwały, chwalili Ojca, który jest w niebie. Nie wiem, czy zespół jeszcze... Nie będzie zespołu. Już Paulina mi kiwa, że nie będzie. W związku z tym proszę, powstańmy, będziemy się modlić i będziemy iść do naszych domów, aby jeszcze raz przemyśleć, czy moje życie przynosi Bogu owoc. Bogu i ludziom. Nasz Panie, dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś dobrym Ojcem, że Ty nas wychowujesz, że Ty chcesz, abyśmy przynosili naszym życiem owoc dla Twojej chwały, dla Twojego Królestwa. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, za to, że ono nas przemienia, że ono nas karci, że ono nas strofuje, ale tylko po to, abyśmy będąc przez Ciebie wychowani, mogli być światłem, którym powinniśmy być. Abyśmy mogli być solą, którą Ty chcesz, abyśmy byli. Panie, dziękujemy Tobie. Proszę, bądź z nami teraz, pójdź do naszych domów. Panie, i daj nam myśleć o tym, że jeśli Ty nas wychowujesz, to tylko z miłości do nas. Amen. Amen.